Księgarz
i literatka.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień dobry, dobry wieczór, wszystkiego najlepszego. Bo
ale
literatka ma Geburtstag dzisiaj, to powiedzmy.
Ja mam dzisiaj Geburtstag. Bardzo ci dziękuję. Z tej strony już się Szymon wygadał, więc z tej strony Justyna Wydra.
Tak, a no z tej Szymon Szwajger, dzień dobry.
Przepraszam za efekty specjalne, ale pewnie dostałam znowu życzenia. Bardzo dziękuję za wszystkie życzenia, które dostałam za pośrednictwem telefonu, tudzież jednego z profili społecznościowych, który się po polsku nazywa Twarzo Książka. Także bardzo serdecznie dziękuję. I my się dzisiaj spotykamy w podcaście Księgarz i Literatka. My będziemy rozmawiać o książkach i literaturze.
Tak, no tak.
I coś przyniosłam jak zawsze. Mm-hmm. I Szymon też przyniósł.
Ja też przyniosłem bardziej książkę niż literaturę, ale to.
A ja przyniosłam bardziej literaturę niż książkę.
Ja nie wiem.
No właśnie chcieliśmy, bo mamy tak.
To strasznie w ogóle odkryłem, że przepraszam, to strasznie dużo używam zwrotu ja nie wiem w naszych podcastach.
A kto to wie?
Ciekawe, co to o mnie mówi, tak wiesz, o mojej podświadomości. Ja nie wiem.
No. Człowiekiem żyjącym w ponowoczesności, jak każdy z nas. Płynna rzeczywistość. Trudno coś wiedzieć na 100%.
No dobra, no mów, dobra.
No, ja sobie w ogóle tak od czasu do czasu się katuję klasyką literatury. Znaczy czasem jestem zaskoczona bardzo mile, a czasem jestem zaskoczona niemile, bo nie ukrywam, że u mnie ta literatura to zaczynałam tak od Nocy Żywych Krabów, czytanie literatury gdzieś tam.
Nie, trudno lepiej.
Jako dziesięciolatka. Znaczy wcześniej też czytałam, ale powiedzmy, że jestem już w takim wieku, bo dzisiaj mam urodziny, że doszłam do wniosku, że wypadałoby od czasu do czasu sięgnąć nie tylko po japońskie opowiadania, czy jakieś tam takie bardzo nowoczesne rzeczy, ale fajnie by też było się cofnąć i ja się cofnęłam do Charlesa Bukowskiego.
Z tą klasyką, wiesz, zaczęłaś jakbyśmy mieli mówić, nie wiem, o
lalce Prusa. No, o lalce to mogę mówić godzinami.
Wiesz, nie, czy Bukowski, właśnie to jest taki, czy Bukowski to jest klasyka?
Znaczy, wydaje mi się, że to już jest w tej chwili taka klasyka, powiedzmy, popkultury.
No może tak, bo ja nie wiem, ja nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, jak wygląda literacki odbiór w ogóle, bo ja, co podkreślam często, no nie jesteśmy krytykami, nie mamy krytycznego aparatu literackiego. Ja nie wiem, jak na salonach literackich Bukowski jest, szczerze mówiąc, odbierany i czy on jest takim szacownym klasykiem popkultury. No na pewno. I to jest, podejrzewam, że to może być jeden z takich pisarzy, których znają ludzie nieczytający wielu innych książek poza jego książkami.
Bardzo możliwe. Ja sobie pożyczyłam sobie historię o zwykłym szaleństwie, to jest zbiór opowiadań, bo on jest, jak ktoś nie zna Bukowskiego, to pewnie dwa słowa warto by było o nim powiedzieć.
Jak samo nazwisko wskazuje, był Niemcem.
Był Niemcem, a właściwie Amerykaninem niemieckiego pochodzenia, co wiadomo, po nazwisku Bukowski to od razu można się domyślić. I on nie poszedł na wojnę w czasie II wojny światowej, nie był w Wietnamie. I generalnie jest uważany, był poetą, był pisarzem i w sumie takim chyba życiowym lamerem, ale bardzo popularnym. I postawę miał, przynajmniej postawę wobec swojej popularności miał taką troszkę, delikatnie mówiąc, zlewającą, co się w naturalny sposób owo słowo zlewanie kojarzy z alkoholem i to też był jego problem życiowy.
No, ale na tym też budował legendę, tak? No bo on zbudował taką właśnie postać i w książkach, i w życiu. Nie wiadomo, co za czym szło najpierw, takiego przegrywa właśnie.
Tak, bo to
był taki. Na tym chyba ta jego popkulturowa popularność się zasadza właśnie, że on taki pierwszy tak naprawdę taki, tak, jestem przegrywem i super mi z tym jest.
I'm a loser, baby. Tak. So why don't you
I w ogóle jest fajnie.
Tak.
Tu się będę zapijał.
Ja strasznie nie lubię tego nurtu, bo znaczy jego jakby ta legenda taka się też zaczęła, znaczy jego problemy się zaczęły w dzieciństwie, on miał bardzo takiego, zdaje się, ostrego ojca, to też zresztą opisał w jednej z książek, ale nie każdy, kto ma trudne dzieciństwo, wyrasta na takiego, ja wiem, jak to nazwać, alkoholika z wyboru, narkomana z wyboru, mizogina z wyboru. No generalnie nie był to chyba miły facet.
Nie, dał swoje dziewczyny w ogóle.
Tak. No. I natomiast był to facet niezwykle popularny w czasie Lata, dzieci, kwiatów.
Tak, chociaż on też nie był, obok zupełnie tych bitników, tak, te wszystkie rzeczy, to się działy. Bukowski był kompletnie osobnym zjawiskiem przez cały czas i tak w zasadzie do tej pory został, bo ani sobie następców jakiś nie ma, ani szkoły nie stworzył, bo takim był pijaczkiem, outsiderem chyba i tak.
Tak, i o tym pisał. Właściwie to o czym on przynajmniej tutaj w tych opowiadaniach, ale też gdzieś tam sięgnęłam literatury takiej opisującej literaturę Bukowskiego, no generalnie on o tym pisał.
Tak.
No. Podobno pisał też, jednak z książek jest poświęcona jakby temu takiemu bagienku hollywoodzkiemu, bo on tam się też kręcił, bo on w ogóle mieszkał w Los Angeles, część życia i tam z tym Los Angeles się utożsamiał, ale faktycznie on, no brzydkie są ten jego świat przed niego przedstawiony jest brzydki i taki niesympatyczny strasznie.
Wiesz co, z Bukowskim to jest coś takiego, że on po jednej książce, to jest rzeczywiście, zwłaszcza chłopaki, zwłaszcza w wieku dojrzewania, podejrzewam, wow, zwłaszcza takie gdzieś tam
to tak można
skłócone z życiem i takie, wiesz, kurczę, ale fajnie, nie?
No to kurczę, bym ale nie użyła taki tutaj akurat, użyłabym dużo mocniejszego słowa, bo on strasznie knie.
Tak, ale wiesz, potem czytasz drugą książkę, ona jest taka sama, potem czytasz trzecią i ona jest taka sama i znaczy mnie przynajmniej, ja nie wiem, czy to, ja znam bardzo zaprzysięgłych fanów Bukowskiego i dorosłych, i dojrzałych, i czytających go cały czas, i wielbiących, natomiast ja miałem takie uczucie, że to jest po prostu tak monochromatyczne, no ile można, kurczę, to chranie zamieniać na literaturę, no tak w końcu, nie.
No więc właśnie, już kiedyś chyba rozmawialiśmy o tym, o tej literaturze alkoholowej, to zresztą na festiwalu Pilcha nawet padło, bo byłam na festiwalu Pilcha w tym roku w Granatowe Góry w Wiśle i tam nawet padło takie określenie, już nie pamiętam dokładnie, że chodzi o taką literaturę skupioną wokół właśnie nałogu i o ile Pilch do tego dokładał taką finezję językową, też nie lubię.
Co, ale nie, no, ale Pilch nie pisał o tym, że alkoholizm jest fajny.
Nie pisał,
jednak
ale to
czytałem pod mocnym aniołem i tam było, że jednak dobrze jest nie być alkoholikiem.
Nie, no to tak, to prawda, że tu mówię, właśnie była różnica, natomiast tutaj raczej jest takie, powiedziałabym, no mam wrażenie, że on się tym tak jednak mocno się utożsamia i chyba
tak,
nie
to
chciał.
Tak, no Bukowski pisze tak, jakby to była punkrockowa piosenka, nawiązując płynnie do tego, o czym mówił w dalszym ciągu. Tylko, że wiesz, punkrockowa piosenka trwa 1,5 minuty i to jest fajne wtedy.
Tak,
i tak
tutaj
wrzygnąć, kopnąć świat w dupę, bo jest niefajny i powiedzieć mu parę niefajnych rzeczy jest super, ale
piosenki rapowe są podobne.
Ale pisać o tym całe tomy książek, znaczy nie wiem, no mnie Bukowski po prostu się zrobił taki monochromatyczny. Tak jak, przepraszam wszystkich w ogóle, tak jak płasko zachowując proporcje, oczywiście, bo to też jest taka, złe baby, okropne życie, nic mi nie wyszło, Boże, znowu w życiu mi nie wyszło. Jasne, no to jest jakiś motor napędzający literaturę i piosenki i wszystko, że znowu w życiu nie wyszło, a baby są złe, albo chłopy, w zależności od tego, kto pisze i to. Ale no,
potem
kurczę,
robi nudne po prostu.
To można z tego zrobić fajną literaturę, a może Bukowski, wydaje mi się, tak znalazł sobie ten patent i na nim leciał.
Tak, to jest właściwie każde opowiadanie praktycznie jest albo na temat alkoholu, albo na temat jakichś złodzieja, któremu nie za bardzo wychodzi, albo jest się przebija mocno miłość do córki, ale w sumie nienawiść do jej matki i to tak wszystko taka.
To mogło być, sorry, że ci przerywam, w czasach, kiedy on debiutował. To mogło być takie, że on rzeczywiście po tych dołach kompletnych się ślizga i nie opisuje ich tak jak przybysz gdzieś tam, który się patrzy przez lupę i tylko, że no jak ktoś stamtąd właśnie, gdy buja się w tym rynsztoku, tapla się w nim i fajnie jest i to jest takie też życie, to mogło być świeże, tylko no to jest taka świeżość, która kończy, starczy na jakiś czas.
Mam wrażenie, że to jest literatura, która przebrzmiała. Nie wiem, pewnie nie każdy się ze mną zgodzi, to jest tylko moja opinia, bo tak jak Szymon powiedział, my nie jesteśmy krytykami literackimi, raczej się dzielimy odczuciami pewnego rodzaju, no każdy ma prawo też do swoich odczuć. Natomiast powiem ci, że im dalej w te opowiadania, bo ja praktycznie jestem na końcu tego tomu opowiadań i tam są takie momenty.
Nie, oczywiście,
tam
że
są
tak.
Są fajne przenośnie. No, tak. Widać, że ten człowiek miał niesamowity talent, tylko po prostu, nie wiem, mam wrażenie, że go przepił, ale
Mnie nuży ten patent po prostu.
Nie, mnie ten patent też nuży. To mogłoby być fajne w dwóch, trzech opowiadaniach, bo tam gdzieś trafia do bohaterowie tych opowiadań trafiają, a to do więzienia, a to trafiają gdzieś do zakładu psychiatrycznego. To jest ciekawe, natomiast to po prostu wszystko bazuje na tej samej nucie, więc to po prostu mnie to po jakimś czasie zmęczyło. Także chyba się ograniczę do tego jednego
Pukowskiego. Nie, bo ja rzeczywiście z powieściami, ja czytałem powieści, no pierwszą byłem zachwycony, to jak mówię, to był wow, ale fajnie, ale tutaj nie będę się wyrażał.
A która to była, pamiętasz?
Pierwsze, co czytałem, to było Factotum chyba. Aha. Czytałem jeszcze Zapiski Starego Świntucha, tę hollywoodzką, raz, no było tego, bo to
całkiem
naprawdę to
sporo.
Sporo, no bo tego natłuk tego, dziesiątki, wiersze jeszcze do tego, całkiem fajne miejscami zresztą, no i to potem już właśnie zaczyna być takie, no, już potem się nie chcę czytać Bukowskiego, bo na chuj, już wiem, co on mi napisze, już wiem, co on mi powie i jak, to więc po co.
Znaczy podobno pisarz pisze całe życie jedną książkę, ale on wybitnie.
Wiesz co, no niby tak, ale to jest, no właśnie, on wybitnie.
Więc to mówię, no, dla mnie to jest jakby tak Bukowski odhaczony i ja już chyba podziękuję po prostu, bo to nie jest, nie chcę już w tą stronę iść, bo nie dlatego, że się nużam i że mnie to jakoś oburza, bo nie oburza, ale po prostu
co, poza tym
wystarczy.
W XXI wieku, no to też właśnie, wiesz, ten efekt się już...
To już nie jest takie szokujące,
przerobiliśmy transgresję na tyle sposobów różnych i takie różne rzeczy i takie, że zapijanie się i ćpanie i wszystko już nam o tym film i literatura opowiedziała 100 razy. No to jest taki też dla prekursora troszeczkę, tak? Że
no tak,
prekursorzy
tak
zawsze zostają gdzieś tam w pewnym momencie przyćmieni przez epigonów, którzy po prostu biorą to, co oni zaczęli i robią to samo, tylko
kontynuują albo jeszcze właśnie lepiej. Także to jest taki dla mnie przykład literatury przebrzmiałej. W przeciwieństwie do lalki.
Tak. A nie, no lalka w ogóle super.
Także ode mnie dzisiaj tyle.
Nie, no ja powiedziałem o tym pakroku, bo przyniosłem książkę, która w zasadzie... ciężko mówić o literaturze w tym momencie. Przeniosłem ją oczywiście trochę w ramach Kumoterstwa, bo to jest kolejna rzecz wydana przez naszego kolegę Zimę z Gliwic, Gliwickie Wydawnictwo Zima.
To ja na koniec powiem kawał, ale mi przypomnę.
Plus wydawnictwo w moich oczach bytomskie z kolei, więc też tutaj rzecz... no mówię, kumotersko-koleżeńska. Książka jest cudnie wydana, szkoda, że Państwo tego nie widzą.
No szkoda.
Bo to jest wielki informat. Książka nazywa się Polski Punk 1978-1984. Jest przepięknie wydana, pełna zdjęć, które są chyba największą wartością w tej książce. No i co? No i to jest historia, jak sam tytuł wskazuje, zupełnie nie o polskim punku 78-84, tylko o warszawskim, ponieważ to jest taka... złośliwie można powiedzieć, warszawsko-centryczność się odbija, która uważa, że jak coś się dzieje w Warszawie, no to przecież wszędzie.
To przecież wszędzie i wszyscy i w ogóle.
A to no, nie do końca było tak z tym polskim punkiem, że on poza Warszawą. Natomiast no, to jest, mnie się to strasznie, oczywiście oprócz tego, że no, to jest jakby bliskie mojemu serduszku ze względów muzycznych, towarzyskich i tak dalej, no to mnie się tutaj podoba... Myślę, co by się mogło spodobać komuś, kto nie jest aż tak w temacie. No i wiem, no to jest 78 rok. To jest strasznie fascynująca rzecz, że naprawdę w czasach takiej gierkowskiej siermięgi coraz większej, kartek, nie wiem, jak ktoś pamięta seria 40-latek, gdzie chłop, który miał lat 40, czyli był młodszy ode mnie o 12 lat,
wygląda jakby
mnie teraz,
starszy
wyglądał
20.
Jakby był moim tatą. I tak wyglądał cały ten PRL i tutaj w 78 roku w tej kompletnej szarzyźnie, bez nadziei i zaczynają, pojawiają się w ogóle nastolatki wtedy, no, czy wcześni studenci, którzy wyglądają jak z kosmosu i w ogóle się dzieje coś. To jest, uważam, że rzecz fascynująca historycznie, już niekoniecznie, naprawdę nie trzeba śledzić historii subkulturowych, nie trzeba siedzieć w muzyce, żeby to mogło zafascynować.
Docenić.
Ta historia, docenić. Wkręcić się po prostu. To jest. Książka się składa z dwóch części w zasadzie. To są takie rzeczy. Mówię, szkoda, że Państwo tego nie widzą, jak tutaj.
Goły hop, co
goły
zasłania,
hop.
To co se powinien zasłonić obrazkiem z Maryją.
Świętym obrazkiem, tak? I to 70 lata, więc to szokowało wtedy i oficjeli.
To właśnie
i
wtedy szokowało.
I to, wiesz,
tak jak teraz, i władzę, i Kościół.
Tak. Tak, tak. No i współobywateli. I to jest fantastyczne. Książka się, tak jak wspomniałem, składa z dwóch części. Pierwsza to są przemyślenia autorki. Autorką jest Ania Dąbrowska-Lyons, to jest pani w tej chwili, no wtedy dziewczyna, która miała lat naście, była zamiłowaną fotografką i robiła zdjęcia. Wszystkie udokumentowała to wszystko fantastycznie i naprawdę te zdjęcia są, no, mają wartość historyczną bezcenną kompletnie. Nawet, tak jak mówię, jeżeli to zupełnie się tej historii nie zna i w ogóle jest człowiekowi obca, to one są fantastyczne. I połowa książki to są jej przemyślenia na temat tego, czym ruch punk jest i one są... no są. Mhm. One są... jak ktoś wie, to nie są dla niego specjalnie odkrywcze. Jak ktoś nie wie, to też nie wiem, czy są na tyle porywająco opisane, żeby wciągnąć, ale może jestem niesprawiedliwy. Natomiast druga część to są wywiady z ludźmi, którzy byli świadkami od takich, od nazwisk bardzo znanych i takich, które z telewizji znamy i ludzi, którzy potem porobili różne medialne kariery, do takich, którzy nie zaistnieli później już. O, proszę bardzo, co mamy? Kazika z mandoliną, na przykład zdjęcie Staszewskiego, jak był jeszcze licealistą. No i te wypowiedzi, to jest fantastyczne, bo to znowu też przywołuje takiego ducha czasów, gdzie fajne, nie? Te dzieci naprawdę, wszyscy te dzieciaki chcieli wtedy zabić. Milicja je chciała zabić, git ludzie chcieli ich zabić, nauczyciele, rodzice i to...
Wytłumacz młodszemu pokoleniu, kto to są git ludzie, bo przecież...
Git ludzie to była endemicznie polska subkultura, taka nasza,
chłopcy
bardzo polska, która się,
tacy
chłopcy stadionowi, która się charakteryzowała tym, że nosili kieszenie w tylnej, nosili grzebienie w tylnej kieszeni spodni,
wyobrażam sobie,
szerokich, przydługie zaczesane włosy, robili se sznyty, czyli siecili po rękach i wszystkich lutowali. Czyli bili.
Czyli za to, że ich bolały te sznyty, to się mścili na zbory.
Wiesz co, nie, no tak już całkiem poważnie, to była taka właśnie subkultura, no to też takie bardzo polska, tak, wzięta z więziennych tak naprawdę, jakichś grypserskich, przeniesienie takiej grypsery więziennej na wyniesienie trochę na wolność. No i to w pewnym momencie to był poważnym problemem. No to było dość przerażające, to takie gangi normalne, które naprawdę jak się wpadło na git ludzi, no to nie było. A jak ktoś wyglądał inaczej i kolorowo i w ogóle, no to już w ogóle całkiem miał przegwizdane.
To miał przerobane, tym bardziej. No powiedz, bo my się tak kręcimy koło tego punka i ja chyba powiem ten kawał, bo on jest w ogóle
Gadaj.
Z moich studiów. Jak student biologii się nauczył na egzamin z zoologii tylko o ślimaku, a profesor go zapytał o słonia i on powiedział, słoń ma trąbę, no trąba się tak zwija i zwinięta trąba wygląda jak ślimak, a ślimak! I ty tak zawsze nawiązujesz do tego punka.
Troszkę.
To ja ci muszę zadać to pytanie, Szymon, co ten punk zmienił w Polsce?
Wiesz co, nie, w Polsce to on nic nie zmienił za bardzo. W Polsce to, znaczy ja przepraszam, to też są moje, tylko w Polsce to on się nie wypalił za mocno. Na świecie zmienił mnóstwo, bo na świecie, znaczy był częścią rock'n'rolla, który zmieniał generalnie i estetykę, i obyczajowość od lat 50., a on zmienił już bardzo.
No dobra, no bo kultura punkowa jest z Wielkiej Brytanii, tak? Wywodzi się.
Nie, ale to nie będziemy, nie, to jest już,
czemu? No już jesteśmy na tym temacie.
Nie, nie.
Dobra, to skąd się wywodzi kultura punkowa? Bo ja wiem, że z Wielkiej Brytanii, ale ja w ogóle nie jestem w temacie.
Nie, no ze Stanów, tak? Potem Anglicy tak jak z rock'n'rollem wzięli to, przerobili i zepsuli, no to tak samo zrobili z punkrockiem, to jak Beatlesi to był zepsuty rock'n'roll, którego nie umieli zagrać i dołożyli do tego swojej piosenki. No i tyle, no do Polski to tak jak widać po tytule trafiło dosyć wcześnie, bo mniej więcej 2 lata po tej eksplozji na świecie. No i tak jak mówię, co on zmienił w Polsce? No w Polsce boję się, że niewiele, natomiast na świecie jest całe mnóstwo rzeczy, jak już tak poważnie zaczynamy rozmawiać, które w tej chwili są w mainstreamie, które 20 lat temu czy 30 były obecne tylko w subkulturze punkrockowej i były wtedy obśmiewane i wtedy wegetarianizm chociażby powszechny w tym środowisku. Nikt nie wierzył, że po tych 30 latach, nie wiem, 20% nie będzie jadło mięsa w ogóle, a połowa będzie myślała o porzuceniu na dłużej i że to się nie będzie... o tym się rozmawiało tylko jako kaberacji. Takiej, że o Boże, co one jedzą. Feminizm, no to są wszystko rzeczy, które do Polski chociażby trafiły najpierw do tych środowisk właśnie małych, punkowych i dopiero potem poszły w mainstream, urosły i dopiero później spęczniały do rzeczy, o których mówi się w mainstreamie teraz chociażby. Skurczę, no Sylwia Hutnik jest z tego
właśnie,
środowiska chociażby.
Chciałam nawiązać.
Więc to są, wiesz, takie rzeczy... I tak już całkiem poważnie mówiąc, no to dlatego też mówię, że na świecie dużo więcej, bo w Polsce...
Znaczy w Polsce gdzieś... nie do końca było co kontestować, jeżeli chodzi o kapitalizm, więc...
To nawet nie w tym rzecz, natomiast to też... Czy może gdzie indziej też tak było, no to tak poszło strasznie płytko, strasznie powierzchownie i właśnie część się zatrzymała na takim, no walczyli my z komuną w Jarocinie, a te radewaki są i z nimi też trzeba walczyć. I to takie...
No właśnie, ta scena...
Kompletnie, wiesz...
Zdywersyfikowała się, poszła w różne strony,
kompletnie,
prawda?
Kompletnie to...
Ja się tak wymączam, bo ja Szymona śledzę na Facebooku czasami. Nie trafiło. Oczywiście nie rozumiem nic z tego, co on pisze, ale widzę, że tam walczy ostro całe życie.
Nie trafiło to, wiesz, to... nie przedarło się do świadomości zupełnie części ludzi, co znaczy. Natomiast tutaj widać, że już gdzieś tam te rzeczy... To też nie wszędzie, bo to jest właśnie bardzo fajne czytanie tych ludzi, którzy w tej chwili mają około 60. W większości. Jak ich świadomość wygląda teraz, nie? Jak to było? Bo to było jeszcze zupełnie co innego. To było zupełnie naprawdę pierwsze. No to było też fajne, no bo to był taki ruch... Zróbmy coś. No weźmy, nudno jest w tym PRL-u i w ogóle fatalnie i źle się dzieje.
Takie kurczę, ciemne lata, to już 78 to jeszcze, ale to oczywiście nie pamiętam, bo ja się urodziłam w 79, ale lata wiesz, no, 80 to był dramat.
70 to już były takie, wiesz, no duszno było strasznie, bo to już były te czasy, które prowadziły później do rozruchów, do wybuchu Solidarności, karnawału, bo zaczynało po prostu już
tak, ale potem zaraz przyszedł stan wojenny.
I to jest fajne, tak myślę, zróbmy coś. Jezu, coś takiego nie ważne. Nie, wiesz, nie. Idźmy do opozycji, bo ich propozycja w ogóle też nie jest. Jesteśmy młodzi i chcemy zrobić coś fajnego po prostu. A tu nie można, więc zróbmy.
I zrobiło się coś fajnego? No. Coś zostało?
No pewnie, no to trzeba zobaczyć. To trzeba wziąć sobie tę książkę, które czy... No nakład jest wyczerpany, ale może będzie dodruk.
Może zrobił dodruk, o co serdecznie prosimy.
Ale jeżeli nie, to mówię, to jest naprawdę historia fajna, warta zgłębienia i wydaje mi się, że jeszcze nie opisana tak jak należy.
No to
czas.
Trzeba to hołubić, bo to po prostu, no dobra, jeszcze panki żyją, ale to tak.
A to
trochę...
wiesz co, nie, bo to mówię, ta historia najwcześniejsza to jest tyle koło tego urosło takich różnych przekłamań, takich legend, takiego właśnie, tak to zostało... Ja ubolewam nad tym, jak ta piękna historia została spłycona po prostu przez lata i sprowadzona do... Aczkolwiek, no to też nie przesadzajmy, no bo to były dzieci i wszystko. Ale no tak czy owak gorąco zachęcam.
Tylko dzieci i osoby z problemami psychicznymi są na tyle naiwne, żeby myśleć, że można coś zmienić.
Tak.
Okej, okay, no dobrze, no to w takim razie dziękujemy bardzo za dzisiaj. Dzisiejśmy trochę ponarzekali, trochę żeśmy zboczyli z tematów literackich na tematy muzyczne, czyli jak zawsze. No i dziękujemy, do następnego razu. Następnym razem będziemy nagrywani, może nie wiem, kiedy się ukaże podcast, kiedy będzie do słuchania, ale w każdym razie w sobotę, bo my to nagrywamy we wtorek, a w sobotę będziemy rozmawiać z Szymonem o gliwickich poetach oraz pisarzach.
W sobotę,
w
czyli powiedzmy, może rzućmy datę pierwszego, drugiego?
Drugiego października będziemy
tak, nagrywać.
Nasz znakomity operator sprzętu, będzie Jacek będzie nas nagrywał.
Panie reżyserzu, tak.
Reżyserzu i będziemy, mam nadzieję...
Znaczy, tam w trochę innej formule, bo to będzie na żywo i może będzie tak, że w zasadzie nie my będziemy gadać, tylko w ogóle sobie porozmawiamy po prostu
może
o tym.
Może się nic nie nagra, bo też różnie bywa, także zobaczymy. No w każdym razie za dziś dziękujemy. Mówiła do Państwa literatka urodzinowo załamana, bo stara.
I zupełnie niezałamany, bo stary księgarz w stanie spoczynku.
Do następnego.
Do widzenia, cześć.
Księgarz
i literatka.